Mam takie wrażenie, że relacje polsko-ukraińskie są takie, że albo są bardzo dobre, albo są bardzo napięte.
Bo to troszeczkę jest tak jak w rodzinie. Jesteśmy wbrew temu, którzy chcieliby się temu przeciwstawić. Jesteśmy sobie dosyć bliskimi narodami i dosyć bliskimi również kulturowo. I wiadomo, że największe kłótnie, często najbardziej takie emocjonalne, to są wśród ludzi sobie bliskich i znajomych. Natomiast mówiąc już tak całkiem poważnie, to myślę, że w rzeczywistości jest tak, że Polacy i Ukraińcy zrobili w ciągu ostatnich 30 paru lat bardzo wiele, żeby zbliżyć się do siebie, żeby się lepiej poznać. Bardzo wiele problemów z przeszłości, którymi się także ja zajmuję i które rzeczywiście są problemami, zostało rozwiązanych. Ja pamiętam, że na początku lat 90. to właściwie czegokolwiek z historii się nie dotknąć, to Polacy i Ukraińcy natychmiast zaczynali się kłócić, a w tej chwili pozostają problemy bardzo trudne oczywiście do rozwiązania. Mam tu na myśli kwestie zbrodni wołyńskiej i kwestie oceny tych wydarzeń, także oceny ukraińskiej powstańczej armii, która prowadziła właśnie te antypolskie czystki na Wołyniu i w innych regionach. To jest właściwie jedyny problem historyczny, który pozostał, który w dodatku w tej sytuacji, kiedy mamy najazd Rosji na Ukrainę, to się rzeczy schodzi na drugi plan. A z kolei ten spór, o który dzisiaj właściwie mówi się najwięcej, wszyscy mamy przed oczyma, to znaczy jeżeli chodzi o eksport, import produktów rolnych, to oczywiście on też jest bardzo poważny i nie chcę, żeby ktoś odebrał, a zwłaszcza rolnicy, żeby odebrali to, że to jest lekceważenie problemu, bo to jest sprawa bardzo poważna dla tych, którzy żyją z produkcji rolnych, wręcz kluczowa. Niemniej mamy tu do czynienia z pewnym wejściem w zupełnie nowy etap. Tak naprawdę Polska i Ukraina właśnie zaczęły ze sobą negocjować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest po prostu pierwszy etap takich negocjacji. Polska przechodziła przez wiele lat takie negocjacje. Też były ogromne obawy, problemy związane z tym. I tu mamy początek tego całego procesu, który mam nadzieję za ileś lat doprowadzi do tego, że będziemy razem we wspólnej rodzinie europejskiej.
Ja mam takie wrażenie, że jednak społeczeństwo ukraińskie trochę bardziej radykalnie reaguje na ten spór. Jak pan profesor ocenia tę sytuację? Dlaczego tak się dzieje? Czy to też takie ma tło historyczne?
Ja myślę, że jeżeli chodzi o granice, to wynika z faktu, że społeczeństwo ukraińskie jest w bardzo trudnej sytuacji wojennej. Ja byłem niedawno na Ukrainie. Nastroje, mimo tego, że sytuacja na zapleczu jest relatywnie lepsza, ponieważ przypomnę, że rok temu toczyło się bitwa o to, czy w ogóle będzie prąd dla miast, a w tym roku nie ma takiego w ogóle zagrożenia. To rosyjskie naloty nie doprowadziły do w ogóle takiego zagrożenia, że dojdzie do jakiegoś kryzysu energetycznego na Ukrainie. Niemniej nie ma już nadziei na taką zwycięską kontrofensywę, tak jak to było rok temu. I jest takie poczucie rzeczywiście bardzo dużej powagi sytuacji. To sprawia w sposób oczywisty, że jest tak dużo emocji. Po tym takim zbliżeniu to jest też na swój sposób naturalne, że musiało też dojść do takiego pewnego odreagowywania tych ciepłych wzajemnych nastrojów. Więc ja bym nie chcę znowu, żeby pani odebrała, państwo odebrali, że ja lekceważę problem, bo uważam, że sprawa jest poważna i władze państwowe jednego i drugiego państwa powinny zadbać o to, żebyśmy się po prostu za bardzo nie rozjechali. Natomiast jednocześnie trzeba pewne właściwe proporcje do tych wydarzeń przekładać. Najważniejsze jest to, żeby szły na Ukrainę transporty wojskowe, żeby szła broń, żeby szła amunicja, żeby przechodziły te wszystkie transporty, które pomagają Ukrainie bronić własnej niepodległości.
Historycznie naszym wspólnym wrogiem zawsze była Rosja i dzisiaj w kontekście jeszcze tego takiego napięcia w społeczeństwie, które rośnie od informacji, które pojawiają się, że trzecia wojna światowa jest tuż za rogiem, że eksperci niektórzy wskazują, że za 18 miesięcy, za 3 lata to nadejdzie, szczególnie warto pamiętać ten taki wyższy cel.
To prawda. Ja raczej należę do tych, którzy uważają, że ten scenariusz wojenny jest raczej mniej lub bardziej prawdopodobny, tak to powiedzmy ogólnie. Natomiast oczywiście takie ryzyko istnieje, to znaczy w sytuacji, gdyby Rosjanie żyją takim ciągiem powtarzania rocznic historycznych i mi się wydawało, że rok temu był rok 43, teraz, że są w roku 44 i są na takim marzeniu, żeby za chwilę był rok 45, żeby rozpocząć ofensywę na Kijów. Zapewne lat to będzie z tego powodu bardzo gorące. I rzeczywiście może się tak zdarzyć, że jeżeli by się okazało, że po prostu armia ukraińska z powodu chociażby braku wsparcia amerykańskiego doszło do załamania frontu i zajęcia Ukrainy, to rzeczywiście Rosja może na fali takiego sukcesu, tak jak w 1945 roku Stalin pytał swoich marszałków, czy zatrzymujemy się na Łabie, czy jedziemy dalej. Tak Putin może mieć taką pokusę, żeby rozpocząć konflikt również z NATO. Ja nie mam wątpliwości, że ten konflikt Rosja przegra i to przegra w sposób jednoznaczny i zdecydowany i że to będzie po prostu szaleństwo ze strony reżimu putinowskiego, ale oczywiście mamy do czynienia z ludźmi, którzy już tak oderwali się od takiego racjonalnego też oglądu rzeczywistości, żyją w takim zamkniętym, trochę własnym świecie władzy, że oczywiście tego typu scenariusz trzeba brać pod uwagę i zabezpieczać się przed jego ewentualną realizacją.
Panie profesorze, przez wiele lat pan bada relacje polsko-ukraińskie, szczególnie właśnie rzeź wołyńską. Tak jak pan wspomniał na początku rozmowy, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która została do wyjaśnienia obu narodom. Jest szansa na to, na pogodzenie się?
Myślę, że na pewno nie w takiej krótkiej perspektywie czasowej. To znaczy te rocznicowe obchody 80-lecia, które odbywały się nie dalej jak kilka miesięcy temu, pokazały, że ten podział się jednak utrzymuje. I w dodatku ja z żalem stwierdzam, że osoby odpowiedzialne i po polskiej, i po ukraińskiej stronie, ówczesny polski rząd, Ministerstwo Kultury i minister Gliński z jednej strony, prezes IPN-u Karol Nawrocki z drugiej strony, nie zrobili tego, co mogli zrobić, żeby po prostu dojść do rozwiązania problemu ekshumacji. Tu warto powiedzieć to słuchaczom, że do 2016 roku, a właściwie do 2017 roku wszystkie kolejne rządy, wszyscy kolejni prezydenci, za ich czasów odbywały się ekshumacje, budowano cmentarze ofiar zbrodni wołyńskiej i dopiero od czasów rządów PiS-u zostało to zablokowane. Władze nie zrobiły nic, żeby to odblokować i w związku z tym prezydent Andrzej Duda jest jedynym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku, za którego czasów właśnie ekshumacje się nie odbywają i nie powstają cmentarze ofiar zbrodni wołyńskiej. I nie jest to przypadkowa koincydencja. Bo oczywiście też mogę powiedzieć o winach po stronie ukraińskiej bardzo, bardzo dużo i tutaj fatalną sprawą była chociażby wypowiedź Drobowicza, czyli prezesa Ukraińskiego Instytutu Narodowego. Tego typu problemy należy diagnozować, rozmawiać o nim i je rozwiązywać. Natomiast mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć też jako osoba, która w kolegium IPN próbowała zrozumieć, na czym polega ten spór, że tutaj władze polskie nie zrobiły wszystkiego, to tak dyplomatycznie powiem, żeby tą sprawę załatwić. Można było to zrobić, nie wykorzystano z tej szansy. Teraz jest znacznie trudniej.